Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam. Magda Jasińska. A nasz salon klasyczny rozpoczniemy nietypowo, bo nie będzie to interpretator muzyki klasycznej, chociaż klasykiem był z całą pewnością. Nie żyje Tomasz Stańko, wirtuos, artysta, o którym nie tylko mówiła Polska, ale również Europa i świat doceniał jego kunszt. Za moment przedstawię Państwu fragment, dosłownie fragment rozmowy, którą nagrałam przed 2,5 lata. To był kwiecień 2016 roku, kiedy Tomasz Stańko przyjechał do Bydgoszczy, aby wraz ze swoimi muzykami amerykańskimi zagrać w Filharmonii Pomorskiej. Ale zanim powrócimy do tej rozmowy, to jeszcze chwila wspomnień. Stańko był ekstrawagancki, bardzo oryginalny, miał swoje własne brzmienie, tak wspomina trębacza, saksofonista i skrzypek jazzowy Michał Urbaniak, który także powiedział, że w związku ze śmiercią Stańki odczuwa brak, smutek i strach. Wracają muzyka i wspomnienia. Graliśmy razem z Komedą przez 2,5 roku. Stańko był ekstrawagancki, bardzo oryginalny, miał swoje własne brzmienie. Dodał też, że artysta był konsekwentny pomimo niestabilności, czyli improwizacji życiowej i muzycznej. Z kolei Aga Zarian stwierdziła, Stańko był z natury żywiołowy i dosyć apodyktyczny. Miał bardzo silne własne zdanie i opinie. Był bezkompromisowy i konsekwentny w swojej drodze muzycznej. Dla mnie wiadomość o jego śmierci nie była zaskoczeniem, bo wiem, że chorował od kilku miesięcy. Z wielką godnością stawiał czoła chorobie. A Zbigniew Namysłowski stwierdził, uważam, że był wielką indywidualnością. Nikogo nie naśladował, był zupełnie inny niż jakikolwiek trębacz. Nie próbował naśladować nawet Milesa Davisa. Saksofonista podkreślił, że Stańko był ulubionym muzykiem Krzysztofa Komedy, który brał go na absolutnie wszystkie nagrania, dopóki był w Polsce i dopóki grał jazz. Dla Tomasza Stańki jazz był stylem życia, ale on także to życie kreował. Niesłychanie inteligentny człowiek, bardzo przenikliwy umysł, tak powiedział o Tomaszu Stańce Paweł Brodowski, redaktor naczelny czasopisma Jazz Forum. Według Pawła Brodowskiego ton trąbki muzyka rozpoznawalny był już po kilku dźwiękach. Stańko grał nieszablonowo, szedł własną ścieżką od samego początku, bo już jesienią 1962 roku postanowił założyć zespół Jazz Derringe, uznany za jeden z pierwszych w Europie zespołów grających free jazz. Można powiedzieć, że był poetą trąbki, tak ocenił Paweł Brodowski. Oto fragment rozmowy z Tomaszem Stańko z 2016 roku. Pan Tomasz Stańko i właściwie tutaj wystarczy. To chyba sympatycznie być muzykiem tak rozpoznawalnym, prawda?
No miło jest zawsze, ale najważniejsza jest chyba w tym wszystkim satysfakcja z drogi, którą się kiedyś w życiu obrało i która właściwie realizując się cały czas się jak gdyby spełnia i właściwie cały czas jak gdyby się człowiek ma jak gdyby pewien typ spełnienia, że to co wybrał, że się sprawdza i że właściwie cały czas idzie równym krokiem. Właśnie miałem tak ostatnio w ciągu tych ostatnich paru dni, bo to jest świetny band. I taką miałem refleksję, że właściwie mam powody tylko do samego szczęścia i zadowolenia, bo właściwie przyjemność grania na scenie jest niezwykła. Wreszcie mi się udało, bo poprzez całe perypetie różne długie, życiowe, dojechać do tego Nowego Jorku w tym 2008 po to, żeby właściwie mieć możliwość tego castingu, bo to nie chodzi o to, żeby grać z dobrymi muzykami. Zawsze grałem z dobrymi muzykami, ale żeby był odpowiedni wybór w niuansach, żeby można było dobrać sobie taki personalny skład, który jest jakiś wyjątkowy w danym momencie, bo to jest przecież wybór muzyków w jazzie, to jest rodzaj orkiestracji, bo muzycy spełniają funkcję jak gdyby artysty instrumentu, bo daje się muzykom wolność, w związku z tym oni grają jak gdyby swoją osobowość, pokazują na scenie i się jak gdyby cztery osobowości, ja z nimi pracuję. Także to jest wszystko, wymaga pewnego typu szczęścia i też no, wielu elementów naraz, ale fakt, że ta droga jest przyjemna. I
ta droga cały czas trwa i ona cały czas się rozwija.
Mi się wydaje, jest bez końca, po prostu śmierć kończy tą drogę. Tak mam nadzieję, że tak będzie, bo to byłoby najpiękniej.
Jest pan wybrednym liderem i dość skrupulatnie pan dobiera swoich muzyków.
To bym nazwał wybrednością. To jest po prostu jak gdyby dbanie o swoją muzykę. No, zwracałem na to zawsze. Odpocząwszy od mojego pierwszego kwintetu, którym grałem z Muniakiem już nieżyjącym, z Eifertem nieżyjącym, Januszem Stefańskim i Bronkiem Zuchankiem. I wszyscy ci muzycy byli od początku. Mi się udało wysmakować składy. Zawsze miałem świetne orkiestry. Potem z Janusz Skowron, z Witek Szczurek, Frilektronik, Sławkiem Kulpowiczem, rzeczy grałem. Ja zawsze nie mogę nazwać, no, z Kometą zacząłem jako sideman. A później cały ten ostatni mój okres też miałem świetny skandynawski band, polski świetny skład z Marcinem Wasilewskim i Michałem Miśkiewiczem i Sławkiem Kurkiewiczem, z którymi żeśmy grali bardzo długo. Teraz też spotkałem bardzo dobrych młodych muzyków z Polski, RGG Trio, młodzi bardzo fajni muzycy. I, no i ten główny mój band to jest ten, który reprezentuje tej bydgoskiej publiczności, Ruben Rogers na basie, Gerard Cleaver, Dawid Wireles i ja.
Znalazł tak naprawdę w Stanach, no oprócz tego, że ma pan możliwość tego castingu, tak?
Ja nie powiem w Stanach, ja nie mówię o Stanach, bo ja jestem jak gdyby w Nowym Jorku, prawie nie znam Stanów właściwie praktycznie. Paru tournée, które mieliśmy, nie jeżdżę po tym kraju i właściwie jestem mieszkańcem Nowego Jorku. Znalazłem to, czy właściwie do czego ja, moja osobowość jest predysponowana, to znaczy do pewnego typu, ja się czuję Tomaszem Stańko. Ja oczywiście jestem Polakiem i praktycznie biorąc, ponieważ właściwie znajomość języka taką biegłą mam tylko polskiego. W związku z tym to jest zdecydowanie się czuję, tu się urodziłem, taką gram muzykę z tej melancholii, która płynie z naszego światła i z naszego jak gdyby, no z naszego terytorium. Ale filozoficznie czuję się człowiekiem i bardzo widząc to, co się dzieje dzisiaj na świecie, tym bardziej, coraz bardziej upewniam się, że wszystkie nacjonalizmy, szowinizmy, patriotyzmy, które w niektórych wypadkach są niesłychanie pozytywne, a w niektórych wypadkach zdecydowanie negatywne, że to się wszystko kotłuje i to powoduje coraz większe zło de facto. I oczywiście tak musi być. To jest proces, który jest nieunikniony. I wszystko, co się dzieje naokoło nas, jest rzeczą absolutnie logiczną, naturalną i konieczną niejako. Natomiast jeśli mogę sobie na to pozwolić, to wolę mieszkać tak albo przebywać w takim mieście, gdzie wszystkie rasy się stapiają, wszyscy ze sobą się świetnie czują, czy czarni, czy koreańczycy, każdy ma swoje miejsce w tym nowojorskim społeczeństwie. Jedni są, nawet teraz mówimy, nawet pijacy mają świetne życie, jest raj, bo nie muszą tak jak tutaj ten koleś patrzeć ukradkiem do koszy od śmieci, czy jakiejś butelki nie ma, którą by spieniężył, tylko kupi za dolara flaszkę. A dolara wyżebrze przez 5 minut. Także wszyscy mają. No to jest miasto, które... Ja jestem miejski człowiek, lubię miasta. Lubię tkankę miejską i otwarte całą dobę. Także to. Wszystkie muzea, wie pani, moje ukochane obrazy, mam w zasięgu 15 minut od domu. Modlianiego, ten piękny akt, Kandyński obok w Guggenheimie. No wszystkie rzeczy są tam blisko, także to takie praktyczne rzeczy. Nie lubię, jak się mówi tego, że czuję się obywatelem świata. Nie, czuję się sobą i czuję się Polakiem i czuję się przede wszystkim sobą. Ale miło jest mieszkać tak, jak może się człowiek patrzy i widzi, że właściwie wszyscy ludzie są naprawdę równi.
Na dłuższe fragmenty tej i jeszcze innej rozmowy zapraszam Państwa już dziś po godzinie 23 do Nut i Minut. A my teraz zmieniamy zupełnie nastrój. Naszymi gośćmi będą muzycy Gruppo di Tempera. To sekstet Denty, który już nagrał swoją kolejną płytę. Za pierwszą otrzymał wiele nagród, ta druga z muzyką polską niedawno ukazała się na rynku. Agata Igras i Sebastian Aleksandrowicz. Agata Igras, znakomita flecistka, Sebastian Aleksandrowicz, wybitny oboista. Przedstawią ten zespół, ale także mówić będą o swojej ostatniej płycie z muzyką polską.
Tak sobie pomyśleliśmy, że kluczem w ogóle do tej płyty będzie postać Nadii Boulanger, która była nauczycielką wielu ogromnej rzeszy polskich kompozytorów, a na tej płycie wszyscy kompozytorzy, prócz Tansmana, który z nią się znał osobiście jeszcze w latach przedwojennych, trzech kompozytorów, czyli Kilar, Spisak i Szeligowski, byli jej uczniami, więc jakiś tam klucz jest. To są, oprócz właśnie kompozycji Aleksandra Tansmana, tego króciutkiego sekstetu fortepianowego, wszystkie utwory powstały na przełomie lat 40. i 50. One są w czasie bardzo zbliżone do siebie, ale w stylistyce i estetyce kompletnie inne. I ta różnorodność sprawia, że ta płyta sama z siebie może być ciekawa. No, nie może, jest ciekawa.
Jesteście Państwo zespołem znakomitych instrumentalistów, ale też pewnie i przyjaciół, bo to jest niezwykle ważne, żeby w tak małym składzie grali przyjaciele, którzy dobrze czują się, prawda?
To jest podstawa. Akurat w naszym przypadku, powiem szczerze, ta przyjaźń była najpierw miłość do muzyki na równi prawie z przyjaźnią, ale jednak jako druga. I rzeczywiście wciąż przez tyle lat, które istniejemy, a istniejemy już lat ponad 10, przyznam, że nie zdarzyła nam się chyba do tej pory ani jedna próba, na której na przykład nie popłakalibyśmy się ze śmiechu. Co również świadczy o tym, że nasze energie mieszają się w tak przyjemny sposób, że dostarczamy sobie wrażeń różnych, ponieważ kłócimy się równie zaciekle, ale jednak zawsze ten śmiech nam towarzyszy, rozstajemy się w atmosferze przyjaźni i serdeczności i chyba dzięki temu też tak bardzo lubimy ze sobą grać i owocna jest ta nasza współpraca, zarówno koncertowa, jak i nagraniowa, bo wszyscy potrafimy o to zadbać w zespole, w szczególności niektórzy koledzy, żeby naprawdę uśmiech gościł nam na twarzach, niezależnie od nastroju, poziomu zmęczenia, tudzież frustracji różnych, które towarzyszą nam życiowo w różnych momentach. I wydaje mi się, że bez tego to w ogóle ta nasza praca nie byłaby tym samym. Zarówno na poziomie muzycznym, jak i w ogóle organizacyjnym i takiej egzystencji zespołu codziennej.
Czy pan Sebastian coś jeszcze doda?
Ja dodam, że tylko tyle, że przyjemność pracy i przebywania ze sobą jest nieprawdopodobna, bo spędzamy dosyć dużo czasu ze sobą, może nie grając ciągle w grupę, ponieważ grupą jest jakby którąś, nieładnie zabrzmi, ale nie mam teraz słowa, którąś nogą naszej działalności artystycznej, bo ale spotykamy się, my jako zespół jesteśmy też wykorzystywani przez orkiestry kameralne w Polsce i nie tylko, jako pierwsze głosy, jako baza do grupy Dentej w orkiestrach i dosyć dużo ze sobą gramy, nie tylko w zespole, ja z Tomkiem waltornistą i Arturem fagocistą pracujemy w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej, więc a Agata, Tomek, Adrian i Agnieszka pracują razem na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, więc często się spotykamy, ale przede wszystkim jakby zdajemy sobie sprawę z tego i co jakiś czas sobie przy wszelkiego rodzaju zmęczeniu, frustracjach i jakichś niepowodzeniach, które się zdarzają w życiu, w każdym zawodzie sobie z tym tłumaczymy, że uprawiamy najpiękniejszy zawód na świecie, bo tak, po pierwsze, gramy muzykę, jakby, która jest sensem w ogóle życia dla nas, a dwa, robimy to z przyjaciółmi, czyli z ludźmi, których kochamy, lubimy, szanujemy i do tego ze świetnymi muzykami. To jakby nie ma lepszego zawodu na świecie, moim zdaniem.
Ale jakbyśmy się cofnęli do tego 2007 roku, kiedy to wpadliście na ten genialny pomysł Państwo, żeby założyć ten zespół, to zrobiliście to dlatego, że wam czegoś brakowało. No przecież każdy z was, jak już wcześniej pan Sebastian powiedział, miał ogrom pracy na swoich barkach, bo jesteście i solistami orkiestr, i solistami grającymi w całym kraju, i pedagogami. Czegoś wam brakowało, żeby właśnie czuć się takim 100% artystą?
Tak, ja uważam, że przede wszystkim brakowało nam kameralistyki. Polski rynek kameralny dopiero się tak naprawdę rozwija. Jest to jakaś, nie wiem, jakaś magiczna dziedzina, która zawsze była traktowana po macoszemu. Zresztą system szkolnictwa i tego niższego i wyższego zawsze się jakoś troszeczkę obchodził z kameralistyką po macoszemu, moim zdaniem. Jakby brak świadomości też przy okazji pedagogów niektórych, albo wielu pedagogów, że przygotowując muzyka do grania, instrumentalistę do grania w orkiestrze. Wielki, ale to wielki nacisk powinno się kłaść na kameralistykę, bo to jest nic innego, tylko kameralistyka jest niczym innym, tylko graniem w orkiestrze. Granie w orkiestrze, przepraszam, jest kameralistyką, tylko że jest więcej czynników, które przeszkadzają, czyli liczba osób, odległość na scenie, ale tak naprawdę to jest cały czas granie w ansamblu, czyli w zespole.
Ja bym chciała coś dodać, bo ja się nie do końca zgodzę, że powstanie zespołu wynikało z jakiegoś braku, to znaczy na pewno kameralistyki nigdy dość, ale przede wszystkim to wyniknęło z tego, że współistnienie na scenie i ta taka naturalność wspólnego muzykowania i radość i ten poziom, który został osiągnięty, to po prostu ten poziom i satysfakcji również, tak, i energii, która została wytworzona, no szkoda było to wszystko zmarnować, skoro spotyka się grupa ludzi na scenie, która wspólnie bardzo dobrze się dogaduje jako ludzie, a do tego muzycznie tak naprawdę nie musi ze sobą dużo rozmawiać, bo wszystko jest jasne, wspólnie się oddycha i to po prostu jest, bo to jest szalenie ważne w naszym zawodzie, że spotykamy się z ludźmi, z którymi gra nam się wspaniale i wtedy naprawdę słowa są zbędne, to jest zupełnie inna praca, to jak się coś takiego dzieje, to warto po prostu pokontynuować i zobaczyć, czy coś więcej mogłoby się z tego urodzić. I w naszym przypadku się urodziło.
Tyle Agata Igras i Sebastian Aleksandrowicz z grupy Di Tempera, a my słuchamy fragmenty kwintetu na flet, obój, klarnet, róg i fagot Michała Spisaka. Ta kompozycja powstała w 1948 roku.
Thank you.
Jeszcze grupo Di Tempera. Teraz już pozostaje nam tylko muzyka i to jeszcze Jana Sebastiana Bacha. Chcę Państwu zaprezentować wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu na trio smyczkowe. Magdalena Kling-Fender, skrzypce, Elżbieta Mrożek-Loska, altówka i Robert Fender, wiolonczela. Nagranie powstało w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi w lipcu 2016 roku. Posłuchajmy. Oto fragment pierwszej części wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha w aranżacji na trio smyczkowe.
Thank you.
Jeszcze wariacje goldbydgoskie nam pobrzmiewają w wykonaniu tria smyczkowego. A na koniec pozostawiłam sobie już muzykę w wykonaniu młodego, bo 17-letniego szwedzkiego, choć zupełnie na Szweda nie wygląda, skrzypka, który no, staje się taką gwiazdą powoli światową. Nagrał swoją debiutancką płytę właśnie z kompozycjami Jana Sebastiana Bacha. To Daniel Lozakowicz. I kameralna orkiestra, a w ich wykonaniu koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową Amol BWV 1041. Przed Państwem Daniel Lozakowicz.
Thank you.
Mm-hmm.